Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki udał się w sobotę na Podkarpacie w związku z powodzią, która dotknęła mieszkańców. Po intensywnych opadach, które przeszły nad częścią województwa, najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i przemyskim. Ewakuowano ponad 100 osób. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze i szkoły. Szef rządu przebywał m.in. w miejscowości Hadle Szklarskie.
Chcemy dotrzeć do ludzi, rozmawiamy z ludźmi. Staramy się też poprzez służby pani wojewody i służby starostów po prostu zapewnić wszystkie podstawowe artykuły do życia dla ludzi. Część w przysiłku Jamrozy są ludzi, była odcięta, jest cały czas odcięta. Jest odcięta poprzez zerwany most i tam będziemy starali się albo z drugiej strony, albo poprzez przerzucenie jakiegoś prowizorycznego mostu na najbliższym czasie tych kilkadziesiąt osób skomunikować ze światem, bo tam też i starsi ludzie są, i dzieci.
W Rzeszowie z udziałem premiera odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Przez najbliższe dni na zalanych terenach służby, m.in. Straż Pożarna, będą działały przez 24 godziny na dobę. Do usuwania szkód skierowano dodatkowe jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wojska operacyjne ze sprzętem. Pomóc mają także harcerze. Do lokalu wyborczego zabierzemy ze sobą dokument ze zdjęciem, może być to dowód osobisty albo prawo jazdy. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o zasadach głosowania. Do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Lokale wyborcze będą czynne od 7 rano do 21. To w tych godzinach możemy oddać głos. Konieczne jest zabranie ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może być to dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymacja studencka. O tym, jak oddać ważny głos, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.
Na karcie będą nazwiska 11 kandydatów w tych wyborach. Informacja, w jaki sposób oddać ten głos. Każdy wyborca będzie mógł przeanalizować, zanim podejmie decyzję. Taka prosta zasada, o której zawsze powtarzam, jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku wyłącznie jednego kandydata. Żeby o tym pamiętać, gdzieś się w przestrzeni publicznej pojawiły takie informacje, że mogą być dwa zaznaczone nazwiska. Nie, to musi być jeden kandydat, jedna kratka, jeden znak X.
Ze względu na stan epidemii w lokalach będzie obowiązywać możliwość przebywania ograniczonej liczby osób. Głosujemy w maseczce ochronnej, którą możemy zdjąć tylko na chwilę, tak aby członkowie komisji mogli zweryfikować naszą tożsamość. PKW apeluje, aby do lokalu zabrać swój długopis i założyć rękawiczki. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 319 nowych zakażeniach koronawirusem. 81 z nich dotyczy mieszkańców Śląska. Na COVID-19 zmarło kolejnych 6 osób. Ostatniej doby wykonano blisko 23 tysiące testów. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 33 714, a zgonów do 1435. Wyzdrowiało już blisko 20 tysięcy zakażonych SARS-CoV-2. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie 4-letniej dziewczynki, o którą toczy się polsko-belgijska batalia. Sąd Rejonowy Katowice Zachód odrzucił 4 wnioski w sprawie dotyczącej odebrania dziecka mieszkającej w Polsce babci i wydania jej mieszkającemu w Belgii ojcu. Złożyli je prokuratura, pełnomocnik ojca i rzecznik praw dziecka. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik wyraził nadzieję, że sprawa wkrótce znajdzie swój finał.
Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny zdecydował się wnieść skargę nadzwyczajną, przyjmując, że było rażąco niesprawiedliwe orzeczenie i w związku z tym skierował taki wniosek do Sądu Najwyższego, jednocześnie z wnioskiem o to, żeby zabezpieczyć pobyt na terytorium Polski dziecka. To rozstrzygnie Sąd Okręgowy. Mam nadzieję, że ta sprawa znajdzie swój finał szybko i mam nadzieję, że zawsze zgodnie z zasadą, że dobro dziecka jest najważniejsze.
Obecnie dziecko przebywa pod opieką babci w Polsce, ponieważ matka nie żyje. Z relacji bliskich matki wynika, że uciekła z Belgii, bo ojciec dziecka używał wobec niej przemocy. Tuż przed śmiercią kobiety belgijski sąd zdecydował o pozbawieniu jej władzy rodzicielskiej. Z kolei sąd okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o odesłaniu dziecka do ojca. Jest tymczasowy areszt na 3 miesiące dla kierowcy, który pod wpływem amfetaminy doprowadził do katastrofy komunikacyjnej w Warszawie. Kierowca nie miał doświadczenia w prowadzeniu autobusów, poinformowała prokuratura. Na przestrzeni kilku lat był 13-krotnie karany za wykroczenia w ruchu drogowym. Przypomnijmy, w czwartek w Warszawie doszło do wypadku autobusu miejskiego, który przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8. Zginęła jedna osoba, a 4 zostały ciężko ranne. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi wzmożone kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego. Jak co roku ruszyła akcja Bezpieczny Autokar. Inspektorzy w całej Polsce będą sprawdzali pojazdy wiozące dzieci i młodzież. Kontrole będą odbywać się w stałych punktach i na trasach wiodących do letnich kurortów. Sprawdzane będą m.in. stan techniczny pojazdów, uprawnienia oraz trzeźwość kierowców. Podobne akcje w okresie wakacyjnym odbywają się od lat, wskazuje Alwin Gajadur, główny inspektor transportu drogowego.
W ubiegłym roku w czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego sprawdzili ponad 2000 autokarów turystycznych. W 96 przypadkach musieliśmy zatrzymać dowody rejestracyjne, natomiast pojazdów w tak fatalnym stanie technicznym było 16. Czyli średnio dowód rejestracyjny autokaru zatrzymywany był podczas co 20 kontroli. Nie jest to dużo, natomiast chcielibyśmy, żeby te dowody nie były zatrzymywane wcale.
O sprawdzenie autobusu można poprosić wojewódzki inspektorat transportu drogowego. Takie zgłoszenie warto złożyć na kilka dni przed planowanym wyjazdem. W sobotę obchodziliśmy uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, głównej patronki diecezji toruńskiej. Jej ikona jest najbardziej znanym na świecie obrazem Maryi. Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest obchodzone m.in. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Z tej okazji w świątyni odbyła się procesja do jej ikony. Ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium, podkreśla, że kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest silnie związany ze zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela.
Redemptoryści w sposób szczególny czczą Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W każdą środę, również tu w naszym sanktuarium, jest nowena ku jej czci, a jedna z tych różnych tablic, które przedstawiają Matkę Bożą, różne tytuły Matka Boża nosi, jest między innymi też umieszczona tablica i Matka Boża Nieustającej Pomocy, więc specjalna procesja.
W 1865 roku papież Pius IX powierzył ojcom redemptorystom cudowny wizerunek Maryi, prosząc, by poznał go cały świat. W niedzielę przypada 64. rocznica poznańskiego czerwca 56. roku. Robotnicy zakładów Cegielskiego podjęli strajk i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Według ustaleń śledczych życie straciło 58 osób, a 700 zostało aresztowanych. Najmłodszą ofiarą był 13-letni chłopiec Roman Strzałkowski. Doktor Piotr Gawryszczak, historyk, przypomina o powodach protestu z 28 czerwca 1956 roku.
robotnicy Poznania wyszli na ulicę, żądając w pierwszej kolejności chleba, ale także wolności. Przy potędze militarnej komunizmu, czyli przy wielu tysiącach żołnierzy, przy wielu tysiącach milicjantów, tak naprawdę żaden taki zryw w Polsce i późniejszy na wybrzeżu w 70 roku nie miał możliwości zwyciężenia. Były to tylko pokazanie, że jednak Polacy nie zapomnieli o tym, że byli kiedyś wolnym narodem i tej wolności się domagali.
Jak co roku hołd bohaterom robotniczego zrywu oddadzą mieszkańcy Wielkopolski. O godzinie 9:30 w Poznaniu rozlegnie się dźwięk syren alarmowych, a w miejscach pamięci złożone zostaną kwiaty. Kolejnym punktem będzie msza święta w kościele Ojców Dominikanów w intencji ofiar. Postępowanie w sprawie wydarzeń z Poznania wszczęto 29 lat temu. Wciąż nie wiadomo, jak długo potrwa postępowanie. Dotąd w śledztwie przesłuchano niespełna 1500 osób. €111 milionów przeznaczyło w ubiegłym roku światowe papieskie dzieło Pomoc Kościołowi w potrzebie na rzecz prześladowanych chrześcijan. Środki trafiły na realizację ponad 5000 projektów pomocowych w 139 krajach, informowanie o prześladowaniach i inicjatywy modlitewne. Pierwszoplanowe obszary działania to m.in. kształcenie seminarzystów, księży i zakonników, budowa kościołów i kaplic oraz pomoc uchodźcom. Dyrektor polskiej sekcji papieskiego dzieła Pomoc Kościołowi w potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło, podkreśla, że sytuacja chrześcijan jest najgorsza w Afryce i na Bliskim Wschodzie.
No niestety, jeśli chodzi o takie sytuacje, gdzie prześladowania mają miejsce, to mamy ciągle chociażby Nigerię, czy nierozwiązana sytuacja w Pakistanie. Ciągle też dochodzą napięcia niektóre rejony Indii. Niestety te trudne sytuacje zostały przykryte informacjami o koronawirusie, bo on stał się głównym tematem mediów. Jednak sytuacja chrześcijan na świecie nadal jest w wielu rejonach bardzo trudna i wymaga naszej uwagi. Módlmy się o pokój, bo on jest bardzo potrzebny, żeby w ogóle jakaś normalność zaistniała. No to, co mamy chociażby w Libanie, w Syrii, no przez wiele lat sprawia, że ta sytuacja staje się dramatyczna.
Papieskie dzieło wspiera pracę duszpasterską i wspólnoty chrześcijańskie, wszędzie tam, gdzie Kościół jest prześladowany i uciskany. Środki na realizację projektów organizacji pochodzą z ofiar ponad 600 tysięcy darczyńców z 23 państw, w których działają placówki papieskiego dzieła. Trwają przygotowania do tegorocznej edycji Tour de Pologne. Początek zawodów 5 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tour de Pologne będzie pierwszym wyścigiem etapowym najwyższej kategorii po blisko 5-miesięcznej przerwie wywołanej pandemią COVID-19. Trasa tegorocznej edycji ma zostać zaprezentowana 1 lipca. Tegoroczny wyścig został skrócony z 7 do 5 etapów. Konkurs odbędzie się z udziałem kibiców, mówi dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang.
Na pewno na startach i na metach będziemy prosili kibiców, żeby się nie gromadzili, czy też na premiach. No ale oczywiście wzdłuż trasy, bo przecież Tour de Pologne przejeżdża setki kilometrów po całej Polsce, przez setki miejscowości. Na pewno kibice, którzy sobie tam zachowają te wymogi, odległość od jeden od drugiego, maseczki i tak dalej, będą mogli sobie podziwiać kolarzy. A chyba coś takiego fajnego jest w kolarstwie, że ono jedzie do ludzi, że przyjedziemy do tych ludzi, przywieziemy dobrą energię, tą taką trochę normalność. No i myślę, że to będzie taka wartość dodana do tej wartości sportowej.
Inauguracja turnieju odbędzie się w rocznicę śmierci belgijskiego kolarza Bierga Lambrechta. W trwającej od 1928 roku historii imprezy był to jedyny śmiertelny wypadek kolarza. Decyzją organizatorów Belg będzie patronem klasyfikacji młodzieżowej, ponadto numer 143, z którym startował Lambrecht, zostanie zastrzeżony. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.